Na dzisiaj w studiu kolejne spotkanie w ramach naszego radiowego kalejdoskopu kultury. Dzisiaj proponujemy porozmawiać o młodych artystach wchodzących na rynek pracy, na rynek sztuki, jak sobie radzą. Czy sam talent wystarczy do tego, aby odnieść sukces komercyjny? Czy jest tak, jak w wielu przypadkach, że żeby się utrzymać, to najpierw trzeba sobie dorabiać, zanim człowiek zacznie się utrzymywać ze sztuki. Jak można pomóc młodym artystom, aby poznać ich dzieła, docenić, a także no, przede wszystkim, żeby no, trochę pomóc w tej karierze, która być może potem już sama doskonale się rozwinie. O tym dziś porozmawiamy w studiu Agata Gwizdoła.
Dzień dobry, witam serdecznie, a my skupimy się dziś przede wszystkim na naszych łódzkich artystach, tych, którzy kończą Akademię Sztuk Pięknych. Prześledzimy ich drogę, zobaczymy, jak sobie radzą i zastanowimy się nad tym, czy my możemy im w jakiś sposób pomóc i czy w ogóle powinniśmy im pomóc. A z nami w studiu są goście, pani profesor Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Natalia Kalisz, czyli właśnie przedstawicielka tych młodych artystów, która skończyła łódzką ASP, ale jest także właścicielką pracowni na Księży Młynie. Witamy.
Witam serdecznie.
Oraz Agnieszka Pietrzak, Biuro Promocji Turystyki i Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Tak, dokładnie. Tak. Witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
A punktem wyjścia jak zwykle jest artykuł, który okazał się w czerwcowym numerze Kalejdoskopu pod tytułem W drodze na salony. Jego autorką jest Aleksandra Talaga-Nowacka, która jest dzisiaj też współprowadzącą naszą dzisiejszą audycję. Olu, jakie stawiasz tezy? Jakie są losy artystów tuż po tym, jak wyjdą ze szkoły?
Właściwie tezy to już przedstawił kolegę wcześniej.
Czytałeś, Jarku, wynika z tego ten artykuł.
Czytałem, no i z grubsza chyba wiadomo, jak to się układa. Niektórzy mają szczęście, tak, być odkrytym dosyć wcześnie i wtedy już jest łatwo, ale na to odkrycie, jeżeli trzeba długo czekać, to są kłopoty. Zwyczajne życiowe czasem też.
Chodzi też o to, że wiele, jakby co roku mnóstwo zdolnych osób kończy Akademię Sztuk Pięknych, natomiast o większości z nich nigdy już nie usłyszymy, bo oni muszą z czegoś żyć. Często pracują w zupełnie innych zawodach, pracują w sklepach, jak sprzedażą się zajmują i niewielu z nich robi karierę tak zwaną. I zastanawiamy się, co to w ogóle znaczy zrobić karierę.
W tym właśnie artykule. Tak. Pani profesor, jaki jest więc problem? Albo może zacznijmy inaczej. Jakie są statystyki? Ilu studentów kończy Akademię Sztuk Pięknych?
Znaczy, no średnio rocznie kończy około 200 osób. Z tym, że oczywiście tych artystów, tych osób, które decydują się na drogę czysto artystyczną, no to podejrzewam jest około 10%. Czyli
to chyba niewielka liczba.
No niestety nie. To znaczy generalnie profil naszej uczelni jest bardziej sfokusowany na projektowanie i tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zatrudnienie, na rynku pracy jest całkiem nieźle, bo tu jakby świat mody wchłania praktycznie wszystkich naszych młodych projektantów. Również tak się dzieje z designem. Naszym oczkiem w głowie rzeczywiście są młodzi artyści.
Czyli państwo jako uczelnia monitorujecie losy waszych
absolwentów? Jest to zupełnie nowa sprawa, która od jakiegoś roku dość intensywnie jest wręcz monitorowana przez ministerstwo nasze, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też i Ministerstwo Nauki. Taki jest wymóg. Bardzo wzmocniliśmy nasze biuro karier. To biuro karier naprawdę zaczęło pełnić swoją naturalną rolę. Jest cały czas kontakt z studentami piątego roku, dyplomantami i później absolwentami. Tworzymy w tej chwili reguły, jak monitorować te kariery, bo tutaj wchodzą w grę prawa, ochrona danych osobowych, prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość skomplikowany proces, ale mamy już takie częściowo przynajmniej opracowania. Bardzo chcemy, by nasi absolwenci byli dumni z faktu studiowania w naszej uczelni i chcieli się dzielić z nami swoimi losami, co się z nimi dzieje.
Czy państwo też planują im pomagać jakoś po zakończeniu nauki?
Oczywiście tak. To właściwie się już dzieje, bo w wielu, przynajmniej otwieramy drzwi dla absolwentów. Pozyskaliśmy ostatnio nowe miejsce. Okazało się strzałem w dziesiątkę, Galeria na Piotrkowskiej 68 i bardzo chcę, by tam naprzemiennie odbywały się wystawy studentów, bo to jest dedykowana galeria właśnie studentom i młodym, świeżo upieczonym artystom. Także opracowujemy cały program działania tej galerii, ale także na uczelni oczywiście, że mogą absolwenci podejmować różne akcje, działania. Ja jestem w ogóle, no, nie chcę używać kolokwialnych słów, ale mogą na mnie absolutnie liczyć i już na etapie studiowania poprzez udział w konkursie Strzemińskiego Sztuki Piękne, czy poprzez Prime Time, naszą wystawę dyplomów, czy wiele innych imprez, gala dyplomowa, udział w Łódź Design, czy w...
Czyli jeszcze wielu, podczas studiów mają szansę się zaprezentować.
Tak. I promujemy, są przyznawane nagrody, kontaktujemy z biznesem. Mamy bardzo aktywnie, najlepiej ze wszystkich uczelni artystycznych, działające Centrum Transferu Technologii, gdzie już podczas studiów studenci mają kontakt z rynkiem, przepraszam bardzo, z rynkiem pracy, ale to w kategorii projektowania.
No tutaj tych propozycji pojawia się bardzo wiele, sposobów na to, jak można pomóc młodym artystom. A jak to właśnie wygląda z tej perspektywy? Kończycie szkołę i co dalej?
No właśnie, przede wszystkim tak, artyści mają miejsca, w których mogą się prezentować. Tych miejsc jest aż za dużo na tą chwilę. Powinni otwierać swoje pracownie, więc szanse na rozwój są. Tylko, że czasami same starania nie przynoszą efektów. Myślę, że powód jest jeden, dlatego chciałam powiedzieć, że ja jako absolwentka, na swoim przykładzie, jako absolwentka uczelni artystycznej, nie byłam w żaden sposób przygotowana do tego, jak młody twórca powinien funkcjonować na rynku sztuki.
Czyli jest problem tutaj, jeśli chodzi o kwestie zarządzania,
marketing, zarządzanie, promocji. Sprzedaż, promocja, dokładnie. Ja wychodzę z założenia też takiego, że artysta nie powinien wcielać się w rolę swojego marszanda i nie powinien sam sobie być menadżerem, aczkolwiek jakąś podstawową wiedzę, jakieś minimum wiedzy na ten temat musi mieć.
A to czy w takim razie łatwo w Łodzi pozyskać menadżerów, którzy mogliby się wami zaopiekować?
W Łodzi czy nie tylko, oczywiście pozyskać łatwo, natomiast to zazwyczaj wiąże się z kosztami i z opłatami, na które, no nie ukrywajmy, nas niestety często nie stać.
To może trzeba by pani rektor pomyśleć o takim właśnie bloku zajęć typowych z zarządzania. I
ale się, że są takie, pani redaktor, zajęcia. Ale właśnie dokładnie nasze biuro karier tego typu zajęcia organizuje i z ich w tym roku naprawdę nasycenie było doskonałe.
No, studenci
życzylibyśmy sobie, żeby wszyscy studenci na te wykłady przychodzili, na te spotkania. Nawet tutaj rynek sztuki, pan prezes Niewiarowski miał cykl doskonałych wykładów, wręcz tak alfabetycznie tłumacząc
mechanizmy
rynku, tak, jak należy przygotować portfolio, jak przygotować pracę i tak dalej. Także tu się w tej materii naprawdę sporo zmieniło, co nie oznacza, że nie można lepiej.
Właśnie, takich inicjatyw w Łodzi jest jeszcze trochę. Mam tutaj na myśli między innymi tegoroczną drugą edycję Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych Twórców. Ten salon teraz odbywa się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Artystyczne ELART. A ja rozmawiałam na ten temat z Julią Niewiarowską-Kuleszą.
W zeszłym roku sami wytypowaliśmy 25 artystów, a w tym roku, ponieważ artyści dzwonili, pisali i mówili, że chcą wziąć udział w drugiej edycji, postanowiliśmy, że może zgłosić się każdy, kto jest absolwentem Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, a później była komisja, która wybrała najlepsze prace.
Ile musieliście z tych prac odrzucić?
Samych dzieł było około 400 chyba, wybraliśmy 200, niecałe 200 prac.
Czy jest jakaś określona tematyka tego salonu, czy to są po prostu wizje artystyczne poszczególnych twórców?
Absolutnie nie narzucamy żadnego tematu. Tu chodzi o to, żeby pokazać, jak różnorodne jest łódzkie środowisko i myślę, że właśnie to udało nam się osiągnąć. Obserwujemy dość dużo wystaw indywidualnych, to na pewno w jakichś mniejszych kawiarniach, rzadziej niestety muzeach. My wymyśliliśmy taką edycję tego salonu, żeby pokazać, że tak naprawdę, mimo że ta twórczość jest różnorodna, bardzo ciekawie razem się prezentuje. To daje taką możliwość, że artyści mogą się spotkać, porozmawiać o tej sztuce. Przychodzi mnóstwo koneserów, kolekcjonerów, którzy chcą też rozmawiać o tej sztuce, oglądać ją. I dlatego potrzebne są takie inicjatywy, żeby pokazać właśnie, że nasze środowisko jest bardzo mocne, jeśli chodzi o warsztat, jeśli chodzi po prostu o zdolności. Ważne jest to, że oni mogą pokazywać tą swoją twórczość. My kładziemy nacisk, żeby to było w jak najlepszych miejscach. Dlatego teraz jesteśmy w Muzeum Włókiennictwa. Nie jest sztuką pokazać wystawę w kawiarni, tak? Bo to może zrobić tak naprawdę każdy. My sięgamy jak najwyżej. Kto wie, może kiedyś pokażemy jej w Zachęcie.
Może jeszcze dodajmy, że pani Julia jest prezesem tego stowarzyszenia, o którym tutaj wspominała
Agata. Tak, który jest organizatorem salonu.
Dokładnie. Mam teraz pytanie do pani rektor, w związku z tym, co powiedziała pani Julia. Co należałoby zrobić, żeby łódzcy artyści mogli prezentować swoje prace, na przykład właśnie w Zachęcie?
Czyli w tych najbardziej prestiżowych placówkach w Polsce.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że nie ma zaklętych miejsc niedostępnych. To jest tylko kwestia pewnej idei fix i konsekwentnej realizacji. Jeśli jest pomysł na zorganizowanie wystawy w Zachęcie, proszę bardzo, jestem pierwsza, która wsiądzie w samochód, pojedzie do Zachęty uzgodnić termin, choćby to miało być za 2 lata. Po prostu kwestia jest...
Gdzie
jest problem? Ja myślę, że ci młodzi ludzie, ci najmłodsi nasi artyści nie mają w sobie, nie wszyscy mają żyłkę biznesową, to po pierwsze, a wręcz nawet jej nie mają. Tu się zgadzam z moją przedmówczynią, panią Agatą, która wspomniała o tym, że...
Natalią.
Przepraszam bardzo, z panią, tak, że ilość mniej wystawienniczych nie wystarczy. Tu potrzeba kogoś, kto naprawdę wesprze i rozwiąże te najtrudniejsze organizacyjno-finansowe problemy. To jest klucz do sprawy. I to jest... Trzeba zbudować wokół idei promocji łódzkiej kultury, łódzkiej sztuki, tej najmłodszej, najświeższej, bo ten salon naprawdę fantastyczny. Z wielką dumą oglądałam, przecież to wszystko nasi absolwenci, że poszli własną drogą, znaleźli swój język wypowiedzi artystycznej i zainteresować władze miasta, zainteresować władze województwa, Urzędu Marszałkowskiego, żeby chcieli stworzyć projekt, może nawet pozyskać środki unijne, żeby nas na tą zachętę było tak zwyczajnie stać.
Czy Urząd Miasta miałby takie możliwości, żeby takie właśnie organizacyjno-finansowe zaplecze dla młodych łódzkich artystów stworzyć? Jakie macie narzędzia po prostu?
Znaczy, w tej chwili wykorzystujemy możliwe środki, jakie mamy w budżecie, tak? Czyli są to niestety bardzo niewielkie środki finansowe, które z roku na rok są coraz mniejsze, więc jakby takie bezpośrednie wsparcie finansowe jest raczej niemożliwe, tak? Ze względu właśnie takich uszczuplającego się co roku budżetu. Natomiast dotychczas wsparcie ze strony urzędu polegało między innymi na tym, że udostępniamy przestrzeń Galerii Piotrkowska 87. To jest miejsce, gdzie młodzi artyści mogą prezentować swoje prace.
To jest dokładnie ta galeria, o której wspominała pani profesor.
Tak, to jest galeria... Nie, to są dwie galerie.
Dobra.
Na Piotrkowskiej 87 jest galeria Urzędu Miasta, która jest właśnie też przeznaczona do prezentacji.
Ale tam jakaś, przepraszam, kobiety słowo, była współpraca przy galerii nowej. Z Urzędem Miasta również.
A tak, oczywiście, tak. To jest lokal kreatywny, który nasze stowarzyszenie otrzymało na preferencyjnych warunkach, tak jak wszyscy.
Na ulicy Piotrkowskiej.
Kreatywni,
tak. Więc jakby ta przestrzeń była udostępniona, więc już w tej chwili funkcjonują dwie takie przestrzenie, tak? Czyli ta na Piotrkowskiej 87 i Galeria Akademii Sztuk Pięknych. Oprócz tego w 2012 roku rozpoczęliśmy program Lokale dla Kreatywnych, który jest już taką bardziej bezpośrednią formą wsparcia dla młodych artystów, dla osób kreatywnych, którzy mają pomysł na jakiś swój biznes i prowadzenie swojej działalności, gdzie przy bardzo takich preferencyjnych stawkach czynszu najmu tego lokalu można rozpocząć swoją działalność. Przy okazji też wspieramy funkcjonujących tam kreatywnych taką formą informacji, promocji za pośrednictwem naszych stron internetowych, organizowania konferencji, briefingów, spotkań. W tej chwili jest opracowywany przewodnik po lokalach dla kreatywnych, gdzie będą informacje o tym, kto w tych lokalach funkcjonuje i czym się zajmuje.
A czy miasto wspiera takie inicjatywy jak Salon Niezależnych Twórców? Albo czy może wesprzeć?
Bezpośredni, trudno mi jest powiedzieć, czy jest taka możliwość. Pewnie tak, natomiast jakby Wydział Kultury jest taką jednostką, która wspiera poprzez organizowane konkursy dla artystów. I taka forma wsparcia finansowego oczywiście jest możliwa, natomiast jeśli chodzi o biuro promocji, niestety nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia.
Biuro promocji skupia się na tych lokalach, na atrakcyjnych zasadach wynajmu tych lokali?
Przede wszystkim na promowaniu osób, tak? To jest chociażby udział łódzkich artystów w czasie naszych wyjazdów zagranicznych do miast partnerskich, tak? Gdzie zachęcamy do tego, aby właśnie absolwenci szkół artystycznych jechali z nami i też za granicą mogli się prezentować i promować. Ponadto jeszcze w ubiegłym ubiegłym roku były realizowane przy współpracy z urzędem kiermasze i jarmarki dla osób, które zajmują się też rękodziełem, tak, dla osób kreatywnych, młodych artystów, gdzie no to też jest pewna forma zaprezentowania swoich dzieł, jednocześnie możliwość sprzedaży, tak? Czyli nie tylko forma, tak jak w galerii prezentacji, ale też sprzedaży podczas jarmarków organizowanych przez urząd.
Pani Natalia, czy pani z takiej formy współpracy z Urzędem Miasta również korzystała?
Tak, ja skorzystałam i korzystam do tej pory. Otworzyłam swoją pracownię twórczą na Księży Młynie, także z tej pomocy urzędu jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna. Obecnie na Księży Młynie mamy około 9 pracowni twórczych. Niektóre działają bardziej prężnie, niektóre mniej, ale to jest wszystko, wiadomo, w fazie początkowej, w fazie rozwoju. Co mogę powiedzieć? Artyści zajmują się fotografią, zajmują się malarstwem, grafiką warsztatową, projektowaniem ubioru. Mamy też galerię i art cafe. Sama zajmuję się też swoją twórczością i organizuję warsztaty, spotkania dla młodzieży zainteresowanej wejściem właśnie w twórczy świat. Także serdecznie zapraszam wszystkich i również absolwentów, którzy mogą też oczywiście korzystać z naszych pracowni. Są też takie możliwości, także zachęcam do przyjrzenia się bliższego.
Zapraszam też państwa do komentowania tego, o czym rozmawiamy. studio@radiolot.pl to jest nasz adres mailowy. Również radiowy Facebook do dyspozycji, na którym jeden ze słuchaczy pisze między innymi taka, może stres i niepewność jutra są mobilizujące i wpływają pozytywnie na twórczość. Zblazowany artysta to już chyba nie artysta, to znak zapytania. Nie no, może jeszcze artysta, tyle że zblazowany. I jeszcze podstawowe pytanie, dodaje słuchacz. Czy każdy absolwent uczelni artystycznej jest artystą? I dalej idąc, gdzie jest granica między chałturą a sztuką? A to oczywiście w kontekście przeznaczania środków publicznych na sztukę.
Właśnie, kto ma weryfikować tych artystów, pani profesor?
Życie.
Życie.
Absolutnie
życie. A nie klient? Potencjalny?
Ja powiem tak, no rzeczywiście po tym, co przeczytałam w tekście pani redaktor Aleksandry Talagi, można odnieść wrażenie, że miarą sukcesu artystycznego jest ilość sprzedawanych obrazów i za jakie pieniądze. No, to trochę się nie zgadza z moją wizją kariery artystycznej. Wolałabym, żeby to nie była miara sprzedanych Blade Ramów, tylko miara wartości rzeczywiście samej w sobie, jakiejś ponadczasowości i znakomitego warsztatu. I proszę mi wierzyć, życie weryfikuje. Nie każdy, kto dobrze sprzedaje obrazy na takim aukcyjnym rynku, robi karierę i nie trafi do zachęty. Taka jest prawda.
My musimy powiedzieć, dzisiaj oczywiście rozmawiamy o absolwentach Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, ale taki problem dotyczy też innych artystów, chociażby absolwentów Akademii Muzycznej. Tych muzyków, instrumentalistów jest tam bardzo wielu, a później okazuje się, że oni głównie mogą występować
chociaż
na weselach.
Chociaż tutaj też następuje czasem taka życiowa weryfikacja, bo ci, którzy grają, koncertują i są dobrze przyjmowani, no, zaczynają wstępować na wyższe stopnie kariery. Jakoś to idzie, tak?
Tak, ale jednak tego wsparcia gdzieś muszą mieć to wsparcie do takich pierwszych kroków w tej karierze.
Studio Małpa, Radio Lot.pl, nasz radiowy Facebook. Zapraszamy do komentowania, do rozmowy. Za chwilę wrócimy.